wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś pan Aleksander Michalak.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Mieliśmy już okazję spotykać się i rozmawiać o panach książkach, ale to były książki beletrystyczne, thrillery metafizyczne. Ja tylko przypomnę tytuły. Denar dla szczurołapa, Wąż z lasu cedrowego i Ofiara dla kusiciela. Dwie z nich w fragmentach były czytane na naszej antenie.
Tak.
No i to były książki, w których pojawiały się gdzieś tam w tej intrydze siły demoniczne. Można też było się zorientować, że autor sporo wie o religii, o historii religii, o demonologii. No i teraz tę swoją wiedzę ujawnia w książce zupełnie niebeletrystycznej. Szatan i demony. Wyobrażenia starożytnych Żydów i chrześcijan. To jest właśnie ta książka przez Replikę wydana, którą mam, świeżutka. Jeszcze pan jej nie widział dokładnie.
Tak, właśnie. Miło mi ją zobaczyć, bo jeszcze fizycznie jej nie miałem z racji, że akurat nie było mnie w Polsce w momencie, kiedy była wydawana.
No są podoba ilustracje, mi się. Prawda?
Chociaż pewnie bardzo obiektywny nie jestem, ale tak, podoba mi się i sposób wydania, i ilustracja.
No, super, naprawdę. I świetnie się to czyta.
Naprawdę
świetnie się to
czyta. Czy to kurtuazja radiowa?
Nie, wie pan, bo no człowiek niby coś tam wie, ale tak naprawdę to wiedza jest mglista. A poza tym, no cóż my czytamy? Możemy przeczytać sobie Pismo Święte. Niektórzy mają jakieś apokryfy w domu. Ja gdzieś tam kiedyś kupiłam, ale do nich nie sięgam, przyznaję. A pan to wszystko wie. A w każdym razie ma dostęp, wie gdzie szukać. I dlatego ta książka dla mnie jest super ciekawa, ale jak pan sobie wyobrażał takiego czytelnika? Dlaczego i dla kogo pan ją stworzył?
No trochę tu pani jakby opowiadając o sobie, trochę też opowiedziała tego czytelnika. To jest osoba, która jest zainteresowana w temacie, a nie do końca ma możliwość go sama zgłębić. To powiedziałbym, że tak. Chociaż prawdę powiedziawszy, o tym zacząłem myśleć, jak już tak gdzieś byłem w zaawansowanej fazie książki, bo tak na początku trochę pisałem, żeby po prostu jak na temat ukazać jak najpełniej, a później rzeczywiście zacząłem się zastanawiać, że dla czytelnika z Polski, który w jakiś sposób najczęściej jest zaznajomiony z Nowym Testamentem, pewnie w mniejszym stopniu ze Starym Testamentem, no coś tam o tych demonach wie, coś o szatanie wie, ale jakby tak zapytać i wycisnąć, no to większość, może trochę arogancko zakładam, no pewnie za dużo by jednak nie powiedziała, przynajmniej w jakiś sposób systematyczny. Raczej to są takie trochę wyobrażeniowe, szarpane sprawy. Więc pod tym względem, no chciałem, żeby powstało takie kompendium, które na pewno ułatwi tym ludziom, a później jeszcze taką grupą docelową sobie pomyślałem, że może dla studentów religioznawstwa też będzie to jakiś rodzaj historii religii, pomocy.
Taka podstawowa wiedza, dość lekko podana, ale z bibliografią, także tak, można rzeczywiście się paru rzeczy dowiedzieć.
No nie chciałem iść bardzo głęboko w literaturę, bo to są bardzo szerokie tematy i to wtedy ta książka musiałaby mieć nie 350, a pewnie 3,5 tysiąca stron, gdybym chciał jakoś naprawdę każde z tych dzieł rozbierać i historię badań przedstawiać, więc chciałem, żeby było lekko, jeżeli tak pani mówi, to, że pani tak odebrała, to
tak,
bardzo mi miło.
Tak, choć wiedza jest ogromna, w takich fragmencikach podawana, że teraz mam wrażenie, że mi wszystko w głowie szumi, ale spróbuję te parę wątków dla mnie najciekawszych wyciągnąć.
Proszę
i
bardzo,
mam nadzieję,
ciekaw,
że pan trochę o tym opowie po prostu też naszym słuchaczom, bo zaczynamy od takiego podstawowego pytania, skąd w ogóle zło na świecie, prawda? Czy dobry Bóg je stworzył? Czy ono się jakoś tak pojawiło? I tu pojawiają się u pana już dwa teksty. Pierwsza Księga Henocha i Księga Jubileuszów i opowieści dla mnie niesamowite. Więc skąd demony na świecie się wzięły?
Tak, to są takie jakby pierwsze systematyczne próby odpowiedzi na to pytanie, skąd to zło się wzięło. Tak jak pani mówi, jeżeli Bóg jest dobry, jeżeli Bóg nam dobrze życzy, no to dlaczego wystarczy spojrzeć dookoła, że aż tak dobrze się nie dzieje? No i tutaj żydowscy autorzy jeszcze w pierwszych wiekach przed Chrystusem udzielili mniej więcej takiej odpowiedzi, opierając się na Księdze Rodzaju, że zło weszło na świat poprzez pewien rodzaj korupcji. Synowie Boży, aniołowie, czuwający, to jest pewna
wielką
kategoria aniołów,
tak, czuwający.
Czuwający w znaczeniu, to jest aramejskie Ir. Spodobały im się córki ludzkie, czyli kobiety, ziemianki, no i doszło między nimi do współżycia seksualnego, w rezultacie czego powstała nowa rasa. I było to już ewidentnie zakłócenie pewnego porządku świata. Z racji, że aniołowie są wieczni, nie potrzebują jakby tej szansy na przedłużenie swojego bytu, jakim jest potomstwo, więc sprowadzając na świat potomstwo z gatunkiem, który nie jest wieczny, czyli z ludźmi, no zakłócają ten porządek świata. Co więcej, jeszcze jest jakby druga taka narracja w Księdze Henocha i w Księdze Jubileuszów, że oni jednocześnie uczą te swoje potomstwo, uczą te kobiety zakazanych rzeczy. No, te rzeczy dla nas może nie wszystkie by były zakazane, bo na przykład kosmetyki czy tego typu biżuteria, rzeczy. Ale też astrologia, sporządzanie broni, już takie mniej powiedzmy chlubne rzeczy. I potomstwo tych czuwających, no Bóg interweniuje na...
To są giganci, tak? Jakieś
tak, to potomstwo to
osoby.
Są giganci, którzy są, zachowują się krwiożerczo, zabijają. No i Bóg nakazuje zgładzenie, uwięzienie tych ich rodziców, czyli czuwających, a jednocześnie zgładzenie ich potomstwa. No i to potomstwo zostaje zgładzone, ale z racji, że ich ojcami były istoty metafizyczne, byli aniołowie, to ich duchy przetrwały i te duchy są właśnie...
Tymi demonami.
Tak, demonami. Chociaż zdarza się to autorom, przyznam szczerze, że pewna niekonsekwencja, że czasami też tych czuwających aniołów upadłych też się przedstawia jako demony. Mhm. Ale tak no, najbardziej taka powiedzmy spójna wizja to duchy tych gigantów stały się demonami, które zaczęły szkodzić ludziom.
Ale są też inne wersje, prawda, i koncepcje, że tak, Bóg po prostu stworzył demony.
Tak, to są takie też późniejsze rabiniczne, ten, że po prostu któregoś dnia Bóg stworzył demony i tak nawet nie wiadomo, te demony, które są stworzone, wydają się być nie aż tak szkodliwe. Czasem się wymienia, że są stworzone obok takich całkiem jakby dobrych rzeczy, więc można z tego mniemać, że mają jakby takie pewne założenie w tym boskim planie, że nie są, no nawet to słowo aramejskie mazikin, szkodniki, to jest, no nie jest to przyjemne słowo, ale nie jest to też słowo wskazujące na jakieś tam ostateczne zło. Więc to jest jeszcze inna koncepcja. Były koncepcje, że być może to byli budowniczy wieży Babel, których Bóg przemienił w demony. Nawet taka koncepcja reinkarnacyjna, że gdzieś tam hiena zmienia się w coś tam, z czegoś tam w demona. Ale umówmy się, że to były takie dość marginalne. Natomiast ta koncepcja Henocha, przejęta przez Księgę Jubileuszów, no była taka dość znacząca, wywierająca duży wpływ. I przez jakiś czas także na pisarzy chrześcijańskich, nie tylko na literaturę tą międzytestamentalną żydowską, ale także na wczesną literaturę chrześcijańską.
Może ktoś usłyszał Mazikin, tak?
Tak.
I od razu mu się skojarzyło z serialem Lucyfer i z bohaterką, tam jest taki demon.
A, to nawet nie widziałem.
Tak, ale do Lucyfera, proszę państwa, dojdziemy, bo wcześniej chciałam jeszcze zapytać o księcia Mastema, który tu występuje i który mi się też łączy z takimi rzeczami, no jest parę miejsc w Piśmie Świętym, które zawsze mnie jakoś tak zadziwiają. Walka Jakuba z aniołem, przeklęcie drzewka oliwnego przez Jezusa na przykład. I to,
no jest parę takich...
Tak, i to, że Jahwe chciał zabić Mojżesza nagle, prawda? Wysyła go, a potem chce go zabić. No i teraz, czy Jahwe jest demoniczny, czy jakiś anioł Jahwe. No i tu się pojawia właśnie książę Mastema, czyli taki władca demonów, tak?
To, co dla pani jest właśnie kłopotliwe, było też już kłopotliwe dużo wcześniej dla komentatorów Tanachu Biblii Hebrajskiej, że rzeczywiście no, te fragmenty, to zwłaszcza to, co pani wspomniała o zabiciu Mojżesza, wskazują na pewną demoniczność tych pierwszych wyobrażeń Boga, ale no, już w późniejszym czasie, kiedy ten Bóg staje się coraz bardziej jakby etyczny, ten, no, to jest bardzo kłopotliwe, więc... Książę Mastema w literaturze tej właśnie międzytestamentalnej trochę jakby wybawia Boga, że to wychodzi nie, że to nie Bóg chciał zabić, ale tak naprawdę Mastema chciał zabić. Tak samo jest bardzo podobna sytuacja w Księdze Królewskiej, kiedy Dawid ogłasza cenzus. Jest ewidentnie powiedziane w jednej wersji, że to Bóg go do tego jakby nakłonił, ale Bóg go potem za to karze, więc jest to taki jakby pewna sprzeczność logiczna, więc też uznano, że to pewnie szatan jednak go. I w innych wersjach jest, że to po prostu właśnie w Księdze Chronik jest, że to szatan nakłonił, a nie Bóg nakłonił. Więc jest to takie trochę, powiedzmy, zdjęcie ciężaru odpowiedzialności z tych wcześniejszych redaktorów Biblii, którzy Boga przedstawili w sposób taki, no właśnie, trochę demoniczny.
No ale w tej chwili chyba najpopularniejsze, no przynajmniej w naszym chrześcijańskim świecie, jest to, że szatan, szef wszystkich demonów, można tak powiedzieć, to jest upadły anioł po prostu, który się zbuntował. I to, co prawda, wyprowadzone z Księgi Izajasza, ale już przez chrześcijan, tak?
Przez chrześcijan Orygenesa. Na podstawie egzegezy, tak, dokładnie na podstawie egzegezy egzegezy też Ewangelii Łukasza, rozdziału 10, chyba 18, jeśli się nie mylę, kiedy Jezus mówi, że widział szatana spadającego z niebios i uznano, że on robi, że Jezus uczynił w tym momencie aluzję do właśnie Księgi Izajasza, gdzie jest mowa o tym tyranie, który gdzieś próbuje ustanowić swój tron ponad gwiazdami w pysze, więc jakby te dwa fragmenty połączono i uznano, że w Izajaszu chodzi, mówiąc krótko, o szatana, o Lucyfera. Ten Lucyfer się bierze tam już z łacińskiego tekstu, którego tam teraz
znaczy,
może nie będziemy...
Znaczy lśniący po prostu.
Tak, lśniący, tak. Z czasem to stało się właśnie imię własne, a jeszcze później no, naczelna jakby zasada zła, tożsama z szatanem i też jakby z przywódcą wszystkich sił ciemności.
No i teraz dlaczego on się zbuntował?
Dlaczego on się spuntował? No są tak jakby dwie wersje. Jedna, że była to pycha wobec człowieka, że kiedy Bóg kazał mu się pokłonić człowiekowi, to uznał, że on jako stworzony wcześniej nie powinien tego robić. Że jest to no, zwykła zasada
starszeństwa. On z ognia, człowiek z gliny,
tak, prochu. To jest właśnie druga rzecz. Tak. Druga właśnie była ta, że się nie pokłoni, ponieważ on jest z lepszej substancji. Człowiek jest z gliny, a to, co pani mówi, szatan jest z ognia, więc uważał się za wyższą istotę, dużo wyższą od Boga. Tak. Koncepcja też jest w Koranie obecna. Natomiast drugim pomysłem było to, że on po prostu był pyszny wobec Boga, że uważał, że jest równy Bogu. Już tutaj człowiek jakby mniejszą rolę odgrywał, natomiast on uważał, że też powinien właśnie ten tron mieć co najmniej równo jak Bóg, a jeszcze lepiej wyżej.
No i więc to, został strącony.
Został,
tak?
Strącony razem z tymi, którzy w jakiś sposób za nim poszli.
Jest tutaj wiele wątków i rozdziałów związanych z, można powiedzieć, rolą kobiet, czy też relacją kobiet i demonów. No bo tak naprawdę to przecież nawet ci giganci, no to powstali dlatego, że anioły czuwający z kobietami obcowali.
Co więcej, w niektórych tekstach jest nawet wspomniane, że to była inicjatywa kobiet.
No proszę,
bardziej,
no właśnie.
Niż
Ewa
gigantów.
Też, niby ten szatan ją tam kusił, ale wiadomo, ale... że Ewa, prawda? Mhm. Są też takie opowieści, jak chociażby no, Księga Tobiasza, prawda? Gdzie Asmodeusz może jest zakochanym aniołem, demonem, przepraszam, no demonem. Powiedzmy, demonem, tak,
raczej
demonem,
tutaj, tak.
Który sprawia, że ona nie może poślubić nikogo, bo mężowie nie przeżywają tego faktu.
Tutaj przy tym takim pewnym negatywnym stosunku wobec kobiet, który się pojawia u niektórych pisarzy, często się nawet bym powiedział, częściej się pojawia niż pozytywny, to tutaj pani dała dobry przykład na pozytywne postrzeganie kobiety. Tutaj Sara jest nienaganna. Ona jakby nie ma zupełnie żadnego udziału, nie chce mieć nic wspólnego z Asmodeuszem, rozpacza, że jest w takiej sytuacji, modli się do Boga, żeby ją wybawił, że ten demon jest w niej zakochany, zabija jej kolejnych mężów, a ona tego nie chce. Więc tutaj jest bardzo pozytywna, zresztą później nagrodzona z happy endem, szczęśliwym życiem z Tobiaszem. Pozytywną postacią kobiety jest, i co więcej, tutaj jest nawet poganka, bo jest to Egipcjanka Asenet, która staje się później żoną Józefa. Ona także, odrzucając jakby wszystkich bogów egipskich, naraża się na zemstę szatana, ale wciąż jest pokazana jako ta, która wybiera dobrze. Jest, ostatecznie jest też budującą kobietą. No, oczywiście już takim ukoronowaniem tego, i to już później przez kolejne wieki, no to jest postać Maryi, która jest jakby antyewą, jest w typologii, jest jakby odpowiednikiem Ewy, ale tą Ewą, która nie upadła, więc Maryja też z czasem, tak jak pisze w książce, to jest bardzo stopniowe, no staje się takim głównym przeciwnikiem szatana, nawet postrachem szatana.
Do Maryi, raczej do Jezusa i do chrześcijaństwa dojdziemy, bo zafascynował mnie, przyznaję, i to dość obszerny rozdział o królu Salomonie. Ja wiedziałam, że on te świątynie budował, ale że mu demony pomagały, to nie, że miał jakieś pierścień.
No to nie jest taka najbardziej koszerna wersja.
Ale tak czy inaczej, że on je w jakieś butelki nabijał, że no krótko mówiąc, jest to taka fabuła naprawdę na film, książkę, historię.
Jest to taka, no trochę też z baśni Tysiąca jednej nocy, zwłaszcza to zamykanie demonów, które gdzieś tam jest później też w arabskiej kulturze wykorzystane. No i jego pieczęć Salomona, czy pierścień, to jest tak trochę nieokreślone, czy chodzi o pierścień, która jeszcze gdzieś tam nawet jej kopia w IV wieku miała istnieć. Wszystkie podręczniki antydemoniczne, które rzekomo Salomon napisał, bardzo dużo się rzeczywiście wiąże. Po części pewnie za sprawą takiego dzieła, o którym też wspominam, Testament Salomona, gdzie Salomon jest właśnie opisany jako taki prawie, że inkwizytor dla demonów, który wzywa te demony, każdego z nich po kolei przesłuchuje, wyznacza im pracę i tak dalej, i tak dalej. No ale też jest ten motyw, o którym pani wspomniała, właśnie tej pomocy demonów przy budowie świątyni, które tutaj bardzo wydajnie pomagają, ale przyznam, że o ile jest to rzeczywiście taki dosyć widowiskowy, no te filmy, tak, które widziałem o Salomonie, to z reguły się koncentrowały na tym wątku romansu z królową Sabę.
No ale tu Salomon jako taki super egzorcysta, prawda? Tak. I władca demonów, można powiedzieć, do pewnego stopnia, bo potem przez kobietę,
właśnie,
jak
tu
zwykle.
Jest znowu jakby taka właśnie negatywna, czy no negatywna rola, no Salomon wciąż jest winien, ale wciąż jakby powodem jest to, że z miłości do swoich żon, które wyznawały bałwochwalstwo, Salomon ostatecznie też popada w bałwochwalstwo, co jest też prawdopodobnie takim trochę dydaktycznym rytem tej historii, że nawet tak wielki król, wielki mędrzec może ostatecznie źle skończyć, jeżeli tylko tam straci czujność w pewnym momencie.
Przejdźmy do chrześcijaństwa. Ja przyznaję, że rzeczywiście jak przeczytałam to, co pan napisał, to sobie uświadomiłam, że czyny Jezusa to są w dużym stopniu, to są egzorcyzmy, można powiedzieć. Wyganianie demonów. Tylko, że nie za pomocą jakichś właśnie magicznych artefaktów i formuł, tylko po prostu swoją mocą. Jest to jakby zupełnie inny akt, prawda?
Tak, jest tak. Pod tym względem rzeczywiście jest to trochę, powiedziałbym, prawie że bezprecedensowe. Są tam takie pojedyncze rabiniczne historie, ale niewiele ich jest, że rzeczywiście egzorcysta własną mocą nakazuje po prostu wyjść bez tych wszystkich zaklęć, bez stosowania korzeni, kamieni, inkantacji i tym podobnych rzeczy. I rzeczywiście są one też upadek jakby... Pognębienie demonów, szatana jest jakby tutaj bardzo taką kluczowym znakiem nadchodzącego Królestwa Bożego. W Ewangelii, zwłaszcza Ewangelii Marka, jest to bardzo często właśnie przedstawiane. Co więcej, demony są też tymi, które są, powiedzmy, tutaj stosunkowo najbystrzejsze, które od razu
rozpoznają
widzą w Jezusie,
prawda?
Że my wiemy, kto ty jesteś. On im nakazuje nie mówić nic, bo nie chce, ta tajemnica mesjańska, że nie chce, żeby ta tajemnica się rozeszła. Więc...
No i to jest właśnie takie, można by powiedzieć, czyste, jasne, pozytywne. Natomiast jak już przejdziemy do apokryfów i do apostołów, to tam się pojawiają sceny jak z egzorcysty, prawda? I różne takie historie zadziwiające. Pan tu nawet pisze, że jak z baśni braci Grimm czasami.
Tak, no niektóre są takie jak ten, że już ocierające się o i absurd no, z jednej strony bardzo malownicze, ale też trochę pomagające zrozumieć, dlaczego niektórych z tych dzieł od razu odrzucono jako apokryfy i nie włączono ich do kanonu, mimo że ich twórcy odwoływali się często do autorytetu, że niby to Piotr napisał, czy Paweł, ale oczywiście to były tylko próby jakby nadania wartości temu, a autor był kimś zupełnie innym.
Takie rzeczy, które zapamiętałam, bo wydały mi się zabawne, jak wskrzeszone śledzie, czy wielbłąd przechodzący przez płonące ucho.
Tak, osły, które gdzieś tam z demonami dyskutują, jeszcze tam dosyć dużej reprymendy udzielają. Jest dużo tych historii. Niektóre są zabawne, niektóre są takie już trochę...
Ale też takie opisy, jakie znamy chociażby właśnie z kultury popularnej, z filmu Egzorcysta, czyli głowa odwrócona na plecy, prawda, jakieś mówienie głosami i takie straszne
rzeczy. Tak, wielka siła,
rzeczy.
Chociaż to akurat się pojawia także i w Nowym Testamencie, że, ale tak, i używanie języków, których teoretycznie demon niby nie, przynajmniej osoba, której używa demon, nie powinna znać i tym podobne rzeczy. Czy wchodzenie w zwierzęta, to jest też taki motyw, który dość często, że nawet wielbłąd jakiś baktryjski jest opętany, którego tam święty Hilarion dopiero jest w stanie przywrócić do porządku. Także tak, no czy to akurat nie jest apokryf, ale mówiąc już o jakby tym szerszej warstwie egzorcyzmu, to można tam znaleźć też te rzeczy, które gdzieś w obecnym świecie funkcjonują już za sprawą kinematografii czy literatury całkiem.
Kiedy spojrzymy na pana książkę i na jej okładkę, to możemy powiedzieć, że jak wyglądają demony, nie wiadomo, bo mogą wyglądać po prostu wszelako i potwornie, prawda? No, na pewno śmierdzą, co?
Tak, takie się pojawiają.
Nieprzyjemny zapach.
Chociaż nie wszyscy potrafią ten zapach wyczuć. Często to jest też rodzaj takiego daru, który na przykład mają ojcowie niektórzy pustyni, którzy święty Antoni potrafił rozpoznać, że coś wyczuł zapach, którego nikt inny nie czuł, bo wiedział, że tam gdzieś się znajdują demony.
No bo właśnie ojcowie pustyni zmagali się z demonami,
zmagali się z pokusami, lubią miejsca bezwodne,
prawda? Gdzieś
tak.
Tam
no, one
odludne.
Z reguły to nie było aż taka centrum pustyni, umówmy się. Oni musieli gdzieś być na obrzeżach, żeby jednak gdzieś ktoś ten chleb mógł im dostarczyć. Czy jakąś...
I walczyli z demonami, prawda? Taka armia na obrzeżach.
Tak, taki rodzaj strażnicy, można powiedzieć. Kresowi zagończycy.
I tam piękne Etiopki i inne kobiety pod różnymi postaciami.
Tak, bo właśnie ten motyw, o którym pani wspomina, Etiopka jest takim, czy czarna kobieta, jest dosyć często powracającym w formie pokusy. Ewidentnie gdzieś chyba te Etiopki musieli mieć gdzieś na myśli, bo bardzo często się pojawiają tak, jako po prostu diaboliczna pokusa. Z tym, że mówiąc o Etiopkach, to było dość szerokie pojęcie. To nie jest dzisiejsza Etiopia.
No w każdym razie o tym też możemy poczytać i w ogóle o tym świecie chrześcijańskim, w którym jak już tak się dzięki Panu rozejrzałam, to doszłam do wniosku, że nastąpiła jakaś totalna demonizacja świata zewnętrznego, że tak powiem, poza chrześcijaństwem. No, bogowie pogańscy to demony, tak? A potem już jak czytam, to tak, w łaźni jak się pójdzie do rzymskiej łaźni, to demon napadnie. Sport nie można uprawiać, bo tam się modlitwy jakieś do innych bogów składa. Instrumenty są bardzo niebezpieczne, cytra, flet i tak dalej. I sztuka, Homer, oj, w ogóle nie, prawda?
No właśnie, teraz pytanie, czy rzeczywiście tak wszyscy chrześcijanie postrzegali, czy tak postrzegali ci, których głos do nas dotarł, którzy gdzieś tam byli jednak tym kagankiem, który miał innych tych... Takie można odnieść dokładnie wrażenie, czytając gdzieś Tacjana, Tertuliana czy innych, że rzeczywiście ta cała, powiedzmy, rzymsko-helenistyczna, pogańska kultura jest skażona diabłem i demonami. Albo bogowie typu Wenus, Artemis, Minerva są demonami, albo co najmniej demony nakłaniają, żeby wyznawać takich bogów. Albo demony siedzą w posągach, albo namawiają do tego, żeby czcić posągi. Więc rzeczywiście jest to bałwochwalstwo jest chyba tutaj najbardziej takim, największym wrogiem chrześcijan. I tutaj myślę, że wszyscy byli w miarę zgodni. Natomiast jeśli chodzi o łaźnie i tego typu rzeczy, te głosy się pojawiają. Natomiast jeżeli one się pojawiają, to być może dlatego, że jednak dużo chrześcijan korzystało z tego i niekoniecznie to była aż taka praktyka, że odrzucano wszystko en masse, tylko jednak ci najbardziej surowi chcieli pokazać, że nie, tutaj nie tędy droga.
No ale tak czy inaczej pojawił się taki sposób myślenia, że jeśli nie z nami, to z demonami, że tak,
tak
powiem.
Tak,
jeśli jesteś heretykiem,
tak,
to demony miały w tym swój udział.
Tak, tutaj no taka no dosyć później, jak się okazuje, bardzo niebezpieczne myślenie o świecie się wydaje, to później w czasach nowożytnych tak naprawdę wyda najgorsze owoce ten typ myślenia w końcówce średniowiecza, ale bardziej w nowożytności właśnie to, co pani mówi, że albo należysz do dziedziny Boga, ale tutaj no, my określamy, co to jest za dziedzina Boga. Ty nie możesz sobie określać, a jak nie należysz, no to...
Heretyk na
tym gorzej dla ciebie, tak. Albo przynajmniej w jakiś sposób inny mocno ukarany, ale no, stos jest taką najskrajniejszą formą tutaj. Tysiące rzeczywiście niewinnych kobiet gdzieś, czasami mężczyzn skończyły w ten sposób tylko dlatego, że uznano, że w jakiś sposób pozostają w kontaktach z diabłem.
Zaczęliśmy od pojawienia się zła na świecie, a skończyliśmy na ludziach i prawda, tym, co oni sobie robią nawzajem.
No to tak chyba się
taka
przeplata
podróż.
Już.
Szatan i demony, wyobrażenia starożytnych Żydów i chrześcijan. Ta książka jest i no, myślę, że parę osób zachęciliśmy do tego, żeby po nią sięgnąć, ale ja jeszcze
nie... zniechęciliśmy.
Ej, tam. Nie wypuszczę pana ze studia. Jednym zdaniem, proszę powiedzieć, pisze pan jakąś nową powieść?
Tak, tym razem znowu wróciłem do beletrystycznej powieści i tak, pracuję od jakiegoś czasu. Teraz nawet przez chwilę byłem za granicą i też chcę ten pobyt w jakiś sposób wykorzystać, więc tak... Wziąłem się i mam nadzieję, że to będzie moje dzieło, dzięki któremu zostanę zapamiętany.
O, oh, wow.
Nie, to tak się zawsze myśli
każda
o tym.
Każda następna ale, taka jest, ale Gabor Horty, czy ktoś inny?
Nie. Gabor Horty, tą trylogię zakończyłem, teraz piszę całkowicie nową książkę i myślę, że...
Zapowiedział już tak. Aleksander Michalak. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję. Bardzo mi miło po raz kolejny z panią porozmawiać.
Dziękuję. Iwona Borawska. Audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.